ale najpierw posłuchają Państwo korespondencji Hanny Szen z Tajwanu. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zajmiemy się tym, co się dzieje w Wuhan. Bardzo nowoczesnym laboratorium chińskim. Co to za laboratorium, kto je wybudował i co tam się dzieje?
Rzeczywiście, to jest laboratorium, tak zwane laboratorium czwartej klasy bezpieczeństwa, czyli najwyższego stopnia bezpieczeństwa biologicznego. Laboratorium najwyższej klasy, jest ich kilkadziesiąt na świecie. Chiny mają jedyne właśnie w miejsce w Wuhan, tym miejscu, w którym jak gdyby pochodzi ta obecna epidemia czy pandemia, jak niektórzy mówią. To laboratorium zostało wybudowane w 2015 roku. Budowało się dość długo jak na Chiny, bo prawie 10 lat. Zaczęło działalność w 2018 roku, a pomogli w powstaniu tego laboratorium Francuzi, a dokładniej były premier Francji, Jean-Pierre Raffarin. Otóż on uważany jest za takiego człowieka Pekinu w Europie i bardzo forsował tę ideę, żeby to laboratorium mogło powstać w Wuhan. Wtedy, kiedy on forsował tę ideę, to francuscy eksperci do spraw bezpieczeństwa biologicznego ostrzegali, że Chiny mogą wykorzystać technologię udostępnioną przez Francję do opracowania broni, którą kiedyś wykorzystają przeciwko Francji. Także bardzo mocno przed tym ostrzegał francuski wywiad. No od tego czasu oczywiście minęło dużo czasu, laboratorium powstało, Raffarin robił karierę w Chinach, był w zarządach kilku ważnych chińskich firm, fundacji, uniwersytetów. Także był członkiem Fundacji Francja Chiny, dużo działał na polu zbliżenia Europy z Chinami. Jeden z francuskich czasopism w 2018 roku podało informację, że w związku z relacjami Raffarin z chińskimi władzami przygląda mu się Centralna Dyrekcja Wywiadu Wewnętrznego, czyli francuski kontrwywiad. Ale krytyka wobec powstania tego laboratorium w Chinach nie wychodziła tylko ze strony francuskiego wywiadu czy ekspertów do spraw bezpieczeństwa biologicznego we Francji. Także alarmowali tutaj Amerykanie, między innymi w 2017 roku w jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie, Nature, ukazał się artykuł, w którym właśnie wyrażano wątpliwość co do tego, czy w tym laboratorium mogą być dochowane odpowiednie standardy bezpieczeństwa, znając taką specyfikę działania Chińczyków, jednak bezpieczeństwo nie jest najmocniejszą stroną. Ale w tym artykule wypowiadał się także Tim Trevan, który jest ekspertem do spraw oceny zagrożeń biologicznych, byłym inspektorem ONZ-u i on zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt. Otóż te laboratoria mogą bezpiecznie funkcjonować w pewnej kulturze. On zwrócił uwagę, że cechą takiej kultury jest otwartość, jest szacunek różnorodności punktów widzenia, dla różnych punktów widzenia. Jest warunek, że każdy może zabierać głos, jest otwarty, jawny przepływ informacji. Chiny jednak takim społeczeństwem, które charakteryzuje się takimi cechami, nie są. Ponieważ ze względu właśnie na tą krytykę wywodzącą się z wielu środowisk dotyczących bezpieczeństwa w tym laboratorium, to pojawiły się oczywiście teorie, że być może ten wirus, doszło do wycieku tego wirusa właśnie z laboratorium Wuhan. O tym między innymi mówi dość dużo ostatnio w swoich programach Steve Bannon. Napisał także kilka artykułów na ten temat amerykański dziennikarz zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa i dość dobrze znający Chiny Bill Gerd.
I to jest też przedmiot badań, czy coś media chińskie w ogóle na temat tego laboratorium piszą, czy ktoś się zastanawia, bo też była informacja o tym, że w Stanach Zjednoczonych w którymś momencie aresztowano jakieś osoby, które miały związek z laboratorium, z wirusami, z jakimiś fiolkami, czy o tym wszystkim pani słyszała, bo możemy żyć w świecie też...
Dotyczyło zdaje się Kanady, nie Stanów Zjednoczonych. Ta uczelnia kanadyjska zaprzeczyła temu, że był jakikolwiek wyciek informacji czy właśnie tych fiolek, że to aresztowanie, które nastąpiło aresztowanie chińskiej pani naukowiec, że to miało cokolwiek związek z tym laboratorium. Jest także oszpiegowanie na rzecz Chin dyrektor Wydziału bodajże Chemii Uniwersytetu Harvard, który współpracował z jedną z uczelni Wuhan. I tu także wspomina się tę kwestię, że być może poprzez tę uczelnię była współpraca z tym laboratorium. Ale jest jeszcze jedna kwestia, o której bardzo dużo mówi się tutaj na Tajwanie. Mówi się także w mediach społecznościowych chińskich, a pierwszy ją podniósł bardzo znany chiński vloger Lutr, który pisze o tym, że do niego zwrócił się jeden z chińskich naukowców i zwrócił uwagę na to, że w 2018 roku chińska armia ludowo-wyzwoleńcza stworzyła koronawirus, który jest w 95% podobny do tego wirusa, którym mamy teraz do czynienia. Wiemy, że on jest tak podobny, dlatego że Chiny przekazały Światowej Organizacji Zdrowia genom tego koronawirusa Wuhan, a znamy ten koronawirus wytworzony przez chińską armię ludowo-wyzwoleńczą, bo o tym pisały specjalistyczne periodyki w Chinach, między innymi naukowcy Wojskowego Instytutu Narodowego w Nanjingu. I te publikacje potem ukazały się w języku angielskim, więc kiedy porównano dane, stwierdzono, że to są koronawirusy bardzo podobne. Chińscy internauci, także to wiadomość ukazała się w mediach na Tajwanie, zwrócili uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż owo laboratorium w Wuhan około 18 listopada stworzyło specjalną grupę, na czele której stanął specjalista do spraw właśnie tego wirusa wytworzonego przez chińską armię ludowo-wyzwoleńczą. Ten wirus pochodzi od nietoperzy, które... gatunku nietoperzy występujących w jednym z miast w Chinach. I właśnie ta grupa w tym laboratorium od 18 listopada miała prowadzić specjalne dane. 18 listopada powstaje grupa, a 1 grudnia mamy pierwszy przypadek znany nam zachorowania. Chińscy internauci mówią, że to jest dość dziwny bieg okoliczności.
I jeszcze jeden fakt. Warto zauważyć, że na początku, kiedy wybuchła epidemia, kiedy rozmawialiśmy na temat koronawirusa, to nie mówiliśmy na temat laboratorium. Ta sprawa laboratorium była w cieniu tego wszystkiego, a teraz już wiemy, że to właśnie w tym mieście jest to najnowocześniejsze laboratorium biologiczne.
No pewnie dlatego, że poddaliśmy się trochę tej narracji chińskiej i o tym się głównie mówiło. Chiny pisały, że prawdopodobnie ten wirus pochodzi z targu rybnego, który notabene znajduje się około 30 km od tego laboratorium. I ta wersja przez kilka dni chodziła, także powtarzała ją Światowa Organizacja Zdrowia. I dopiero potem zaczęto kiedy okazał się między innymi w artykuł w Lancet, w periodyku Lancet, stworzony przez chińskich naukowców, to był artykuł z 24 stycznia, ten artykuł właśnie wskazał, na pierwszy przypadek w ogóle zachorowania, jako podano datę 1 grudnia i wskazano, że nie jest to, że ta osoba, która zachorowała, nie miała nic wspólnego z tym targiem. Wtedy dokładnie zaczęto szukać innej możliwości, skąd mogłaby ta choroba pochodzić i wtedy zwrócono uwagę właśnie na to laboratorium.
Widzimy, można obejrzeć w internecie rozmaite blogi z miast chińskich. A jak wygląda sytuacja na Tajwanie, ta zewnętrzna sytuacja? Czy są objawy paniki, czy wszyscy chodzą w maskach, czy jest swoboda podróżowania?
Spokojnie, na Tajwanie nie ma żadnej paniki, wszystko odbywa się normalnie, księżycowym Nowym Roku wróciliśmy normalnie do życia. Oczywiście więcej osób nosi maski, to rzuca się rzeczywiście na ulicach w oczy, ale żadnej paniki nie ma. Mamy 10 przypadków zachorowań, wczoraj ogłoszono, że jedna z tych osób prawdopodobnie w tym tygodniu opuści szpital, czyli prawdopodobnie jest już to kwalifikowane, choć oficjalnie nie jest to powiedziane, jako przypadek wyleczony.
Czy już ktoś zaczął liczyć straty gospodarki chińskiej?
Straty na pewno będą i naukowcy mówią, że one prawdopodobnie będą przypominały co najmniej przypominały to, co się wydarzyło w czasie epidemii w 2003 roku, epidemii SARS. Wtedy gospodarka chińska, jej rozwój spadł o 3 stopnie procentowe z 8 do 5 i mówi się, że w tym przypadku może to mniej więcej być taki sam stopień. No, biorąc pod uwagę samo Wuhan, to jest, na pewno będą bardzo duże straty. Wuhan jest takim ważnym hubem komunikacyjnym, nazywany jest arterią Chin, ważnym punktem w nowym jedwabnym szlaku. Jest także centrum przemysłu samochodowego i stalowego. i miastem, które bardzo dobrze nawet na tle Chin rozwija się. W zeszłym roku chińska gospodarka nie radziła sobie najlepiej, a Wuhan, jego wzrost gospodarczy było prawie 2% większy niż średnia krajowa. Także to dla samego Wuhan i prowincji Hubei to będą ogromne straty.
Bardzo serdecznie dziękuję za gorącą korespondencję z Tajwanu.
Też dziękuję, do usłyszenia.
Hanna Shen była przy telefonie, na zegarze godzina 7:58.
Czas na przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy troszeczkę wcześniej, ale to może dobrze się składa. Przy telefonie Piotr Miller, rzecznik prasowy rządu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wizyta prezydenta Macron to jest najważniejsze polityczne wydarzenie dziś i jutro. Jaka jest agenda tych spotkań prezydenta Macron?
Unia Europejska stoi teraz przed kilkoma wielkimi debatami. Z jednej strony debata budżetowa, czyli wieloletnie ramy finansowe i dyskusja, w jaki sposób podzielić wspólny budżet unijny. Z drugiej strony polityka klimatyczna, czyli te cele transformacji energetycznej oraz neutralności klimatycznej. To jest drugi bardzo ważny temat. Oczywiście w agendzie spotkania również są kwestie dwustronne, ale one w tej chwili w kontekście właśnie tych wielkich debat, które toczą się w Unii Europejskiej, mają charakter drugorzędny, ale bierzmy również pod uwagę, że niedawno została również zainicjowana dyskusja o przyszłości Europy. Właśnie jednym z inicjatorów tej debaty była strona francuska. W związku z tym też myślę, że przedmiotem rozmowy będą właśnie dyskusje na temat tego, w jaki sposób ewentualnie Unia Europejska miałaby podlegać reformom.
To są ważne europejskie tematy, ale jak wiadomo, stan stosunków polsko-francuskich od lat jest bardzo zły. Czy nastąpi, czy spodziewa się pan resetu, czy rząd spodziewa się, premier Morawiecki spodziewa się resetu w tych stosunkach polsko-francuskich?
Jest kilka aspektów, które na pewno łączą Polskę w związku z tym, z Francją. W związku z tym zawsze taka okazja do spotkania dwustronnego w tak szerokim gronie, bo prezydent Macron też przyjeżdża z kilkoma ministrami konstytucyjnymi. W związku z tym to też okazja do rozmów również na tym poziomie. Odbieramy to oczywiście z nadzieją. Natomiast oczywiście pewne różnice zdań pozostaną i to jest naturalne w stosunkach międzynarodowych. Polska też musi wprost wskazywać na swoje ważne interesy i te rozmowy zawsze pod tym kątem mogą być nieco trudniejsze.
Podpisanie umów handlowych, między innymi sprzedaż do Polski francuskiej technologii atomowej, współpraca w zakresie telekomunikacji, to też będą rozmowy polsko-francuskie?
Tak, jest kilka obszarów gospodarczych. Z jednej strony to, co pan wymienił, również energia atomowa, kwestie telekomunikacyjne, ale również chociażby koleje szybkich prędkości. W związku z tym, że budujemy centralny port komunikacyjny, którego niezwykle ważnym filarem będą połączenia kolejowe, ta współpraca techniczna i być może później już docelowo nawet realizacyjna w zakresie kolei szybkich prędkości jest możliwa, ale to właśnie będzie między innymi przedmiotem dzisiejszych rozmów oraz rozmów roboczych w następnych miesiącach.
Czy jakieś konkretne porozumienie zostanie podpisane?
Dzisiaj będą rozmowy w tym zakresie. Tutaj właśnie wskazuję na te kwestie związane z kolejami szybkich prędkości. Takie porozumienie techniczne w zakresie współpracy w tym obszarze, jeszcze oczywiście nie zdefiniując tego, czy obszar realizacyjny będzie też dalej kontynuowany, ale na poziomie technicznym na razie wspólnego wypracowywania koncepcji to jest obszar, który będzie przedmiotem naszych wspólnych działań.
W Warszawie zderzą się dwie wizje Europy?
Myślę, że oczywiście ta różnica pomiędzy postrzeganiem funkcjonowania Unii Europejskiej pomiędzy stroną polską i francuską występuje i trzeba o tym głośno mówić, trzeba dyskutować o tym. Polska jest już wieloletnim członkiem Unii Europejskiej, w związku z tym w tej debacie dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej będzie odgrywała ważną rolę, tym bardziej w kontekście już zaistniałego Brexitu. Głos Polski będzie bardzo ważny. W związku z tym żadne duże zmiany dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oczywiście bez Polski odbyć się nie mogą, ale to inne spojrzenie Polski czy krajów Europy Środkowo-Wschodniej na wspólne funkcjonowanie obszaru europejskiego jest bardzo ważne, bo ono daje inną perspektywę również doświadczeń historycznych, a to jest ważne, jeżeli chcemy, aby Unia Europejska działała sprawnie.
Czy premier Mateusz Morawiecki, znaczy najważniejsze spotkanie prezydenta Macron jest z prezydentem Andrzejem Dudą, bo to na jego zaproszenie przylatuje prezydent Macron do Polski, ale czy w trakcie rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim będzie poruszona sprawa reformy sądownictwa, coś, co chce zablokować Unia Europejska, między innymi politycy francuscy?
Oczywiście to zależy już od pana prezydenta Francji. W tej chwili to nie jest temat, który jest wpisany na... Znaczy nie jest zgłoszony do agendy przez stronę polską, natomiast naturalne jest to, że pewnie ten temat w jakimś sensie może się pojawić w jakichś kontekstach, chociaż nie jest to wcale też takie oczywiste, bo gdy ostatnio byliśmy razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim na spotkaniu z panią kanclerz Angelą Merkel w Niemczech, to ten temat w ogóle się nie pojawił. Aczkolwiek nie ukrywajmy, że akurat prezydent Francji częściej w takich tematach się wypowiada, więc niewykluczone, że ten temat również będzie funkcjonował. Natomiast nasze stanowisko jest to jasne. Obszary wymiaru sprawiedliwości, organizacja sądownictwa jest obszarem regulacji wewnątrzkrajowych, nie jest to przedmiotem regulacji unijnych, więc stanowisko Polski w tym zakresie jest jasne.
Wymienił pan w pierwszym punkcie politykę klimatyczną. Jest wywiad z Fransem Timmermansem w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tytuł: Polska zgodziła się na neutralność klimatyczną. To prawda?
Polska nie ma w tej chwili żadnych zobowiązań dotyczących dojścia do neutralności klimatycznej w 2050 roku, bo jak rozumiem, w tym kontekście rozmawiamy. Oczywiście Polska podkreśla, że wyzwania klimatyczne, transformacja energetyczna jest bardzo ważna, dlatego też oczywiście zgłaszamy akces do tego, aby realizować cele klimatyczne i korzystać tym samym ze środków transformacji energetycznej, które są środkami unijnymi na poziomie całej Unii Europejskiej. Natomiast żadne cele, jeżeli chodzi o konkretne daty, nie zostały przez Polskę zaakceptowane i w tej chwili takie cele nie obowiązują.
Polska chce też ożywić Trójkąt Weimarski, to się uda?
Myślę, że ta rozmowa dzisiaj też jest elementem pobudzenia tych relacji w ramach Trójkąta Weimarskiego. To jest format spotkań, który na pewno będzie istotny w kontekście właśnie dalszych dyskusji na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. To są jedne z największych krajów w Unii Europejskiej, więc one też będą miały bardzo ważny głos w tej dyskusji.
Będą niespodzianki podczas wizyty prezydenta Macron w Polsce. Jakie?
Czy niespodzianek? No nie wiem, czy będą niespodzianki. Program pana prezydenta jest znany. Jutro na przykład będzie też na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam wygłosi wykład dla studentów, liczne spotkania tutaj w ramach oficjalnych wizyt, również spotkanie w ramach Forum Przemysłowego Francuskiego, więc ten grafik faktycznie pana prezydenta jest napięty.
Będziemy wizytę obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
Piotr Miller, rzecznik, minister, rzecznik prasowy rządu, był gościem Poranka Wnet. Rzucimy okiem na gazety Rzeczpospolita. Tytuł: premier Macron zakopie topór. Znak zapytania. Prezydent Francji ma złagodzić spory. Polski bój z sędziami i protekcjonizm Paryża mogą to utrudniać. To jest tytuł z Rzeczpospolitej. Z kolei Gazeta Polska codziennie zajmuje się bardziej niż wizytą prezydenta Francji Fundacją Grodzkiego, która jest pod ochroną Platformy Obywatelskiej. Jest całkowita blokada ze strony marszałka Olgierda Geblewicza na informacje dotyczące Fundacji Pomocy Transplantologii, uważa Małgorzata Jacyn-Witt, radna PiS w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. To jest tytuł z dzisiejszej, z pierwszej strony Gazety Polskiej codziennie. Tytuł z naszego dziennika: przełom w leczeniu raka. Naukowcy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie i Georgetown University w Waszyngtonie odkryli nowe mechanizmy pozatarczycowego działania hormonu TSH. To jest tytuł z naszego dziennika, pierwsza strona Gazety Wyborczej. Kontrole za zdjęcia. Byli i obecni członkowie City Security, firmy ochraniającej apartamentowy, z którym Jarosław Kaczyński odwiedzał prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską, są przesłuchiwani przez CBA. To jest coś, czym zajmuje się Gazeta Wyborcza. Z kolei Dziennik Gazeta Prawna: loty zawieszone, trwa, fikcja trwa. zawiesił loty, ale z kolei chińskie linie lotnicze latają 3 razy w tygodniu do Warszawy, a PKP Cargo utrzymuje normalne towarowe przesyłki z Chin. Tak wygląda sytuacja. Na zegarze godzina 8:07, to ponieważ mamy przygotowane 42 piosenki francuskie. Gabriel Garstka, piosenka numer 3.
To będzie Francis Cabrel. Też piosenka legenda, którą śpiewa kilku piosenkarzy w swoich wersjach językowych, ale tego się nie da powtórzyć tak, jak to robi Cabrel, bo Cabrel po prostu do swojej ukochanej mówi: kocham cię na zabój, kocham cię do nieprzytomności, na śmierć, coś niebywałego. A robi to no bardzo subtelnie Francis Cabrel: je t'aime à en mourir.
Właśnie pan